Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Ucho na świat. Dzisiaj propozycja, żeby Alpy przebyć autem. Nie uprawiamy drastycznej wspinaczki, wręcz przeciwnie. Tomasz Lewandowski jest naszym gościem, muzyk, pieśniarz, autor krążka 5.12.2018 i zawodowy kierowca.
Zdarza mi się w ramach wykonywanej pracy ostatnio dosyć często jeździć tunelem pod Mont Blanc. Fantastyczna przygoda i warto to zobaczyć choćby raz.
Zacznijmy od tego, że podróżowanie samochodem kiedyś to był wielki rarytas, a teraz właściwie mamy bardzo dużo różnych opcji. Możemy wybrać sobie jakieś miejsce i dolecieć samolotem, możemy wsiąść w pociąg, a dlaczego przemieszczanie się samochodem wciąż może mieć jeszcze taki urok turystyczny?
Bo samochodem można znaleźć bardzo fajne miejsca, uciekając od takich utartych szlaków, czytaj autostrady. Syn się ze mnie śmiał, że już starszy pan pod 50, ale wszedłem w posiadanie samochodu, który wiedzie w zasadzie wszędzie. I w tym samochodem podróżuję właśnie szlakami takimi bocznymi, starymi drogami równoległymi do autostrad, no albo wjeżdżam w góry i tam, gdzie się da, tam, gdzie można, to wspinam się ile wlezie.
Podróżowanie po Europie samochodem, czy to się nie wiąże z dużymi kosztami?
Generalnie jeżdżenie po Europie jest dość drogie. Głównie z tego powodu, że w większości krajów albo trzeba wykupić winiety na sam wjazd w ogóle, na podróżowanie w ogóle drogami. Paliwo na zachodzie jest dosyć drogie, bo w zasadzie wychodzi w okolicach od 6 do 6,50, nawet do 8 zł w Norwegii za litr paliwa, więc trzeba to też brać pod uwagę. No a sytuacje ekstra, czytaj przeprawy promowe, czy właśnie przejazdy w tunelach, tunel właśnie rzeczony pod Mont Blanc, to są dosyć drogie rzeczy. W końcu po coś się pracuje, tak, żeby te pieniądze gdzieś później wydać.
Gdzie nocujemy? Jak sobie organizujemy tę trasę, żebyśmy byli przygotowani na takie fajne, przyjemne wakacje, żeby nam było też wygodnie?
No ja kupując ten samochód myślałem właśnie o tym, żeby można było przenocować w nim. Jest to duży amerykański samochód, którym można wjechać wszędzie, a po złożeniu tylnych siedzeń naprawdę wygodnie wyśpią się w nim dwie osoby. I po założeniu bagażnika dachowego eliminujemy koszty związane z podróżowaniem kamperem jako takim. Nie jest to kamper, jest to zwykły samochód, zwykłe duże kombi, w którym można naprawdę wygodnie się wyspać. I mając bagażnik dachowy, tam się załadowuje całą masę rzeczy, które są przydatne w podróży i to wystarczy. Fakt, w trakcie takiego 2-3-tygodniowego wyjazdu od czasu do czasu trzeba zajechać do jakiegoś hotelu, żeby się już porządnie doprowadzić do stanu takiego, wyglądać
i
pachnieć przede wszystkim też. Ale nie jest to konieczność. Tak, można w takim samochodzie kilka nocy przenocować, można korzystać z sytuacji higienicznych na stacjach benzynowych i oszczędzając na hotelach, oszczędzamy na noclegach, możemy te pieniądze wydać właśnie na ciekawe podróże.
Czy podróżując z Włoch do Francji z powrotem mamy miejsca przeznaczone na takie parkowania, gdzie być może jeszcze będzie jakiś prysznic, albo gdzie będzie można kawkę wypić gorącą rano?
Jeżdżąc po Europie Zachodniej nie ma żadnego problemu. Na stacjach benzynowych wszystko jest w tej chwili dostępne. Od kawki, herbatki i dobrego jedzenia, po sanitariaty. Jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli, chęci i, no i te wewnętrznego imperatywu, żeby zachowywać higienę.
Kiedy wyruszamy samochodem, to mam taką niejasną obawę, że jednak jesteśmy ograniczeni w kontaktach międzyludzkich.
Włochy są o tyle fantastycznym krajem do zwiedzania, do podróżowania samochodem, że czy się jedzie autostradami, gdzie co kilkaset metrów jest zatoczka, w której się można zatrzymać w momencie, kiedy jest pięknie, a tam jest pięknie z reguły. Po podróżowanie drogami bocznymi, przy których właśnie miejsc, gdzie można się zatrzymać, jest masa. To nie jest problemem. Ja zakładając wycieczkę tam i z powrotem, gdziekolwiek bym nie jechał, po pierwsze nie zakładam takiego planu, że jadę tą konkretną drogą, bo zawsze się może zdarzyć coś, że nagle, o fajne, no to zjeżdżamy, jedziemy zobaczyć co to jest. Albo nagle się okazuje, że przyjeżdżamy obok jakiegoś znanego miejsca, a ja tego nie wiedziałem. Albo nagle nazwa jakiegoś miejsca, które mijam, wydaje mi się skądś znajoma. Samochód daje właśnie bardzo dużą możliwość. Inaczej z pociągiem, tak? Z pociągu nie wysiądziesz. Można jechać koleją transsyberyjską, no ale tyle co zobaczysz na stacjach kolejowych i przez okno jadącego pociągu, to wszystko. Samochód daje taką niesamowitą możliwość, że wysiadasz, zatrzymujesz, zostawiasz samochód na parkingu, idziesz.
W Ucho na Świat Tomasz Lewandowski, muzyk i pieśniarz, ale też zawodowy kierowca, będzie nas namawiał do tego, żebyśmy obejrzeli Alpy, wybierając się tam autem. odkąd dokąd ma ta wycieczka przebiegać, żeby była jak najbardziej atrakcyjna?
Jadąc już do Włoch, stąd, z Polski, przez Alpy raz przyjeżdżamy. Najczęstszą trasą, którą się tam większość Polaków wybiera, jadąc do Innsbrucku i z Innsbrucku przez przełęcz Brennero, zjeżdża się wtedy do Trydentu. To jest taki pierwszy przejazd przez jedno z najwyżej położonych przejazdów autostradowych przez przełęcze alpejskie w Europie. Piękna trasa, naprawdę piękna, acz bardzo prosta dla samochodu.
A to nie jest tak, że jedziemy po prostu szybko, bo ta autostrada i nie za bardzo widzimy, czy ona jest piękna, czy nie.
Tam się nie da, nie podziwiać, tam się nie da. Mając czas, nie da się nie zatrzymać. Jest to autostrada, ale prowadząca tak pięknymi miejscami. Zauważyłem też, przejeżdżałem tamtędy kilkanaście razy, zdarzyło mi się raz czy dwa razy przejechać we mgle albo w jakiejś takiej pogodzie, która nie pozwalałaby na oglądanie widoków. Natomiast jeździłem tamtędy i zimą, i latem. Jakby taką namiastką jest oglądanie skoków narciarskich w Innsbrucku, bo tam zawsze jest gdzieś rzut jakiś taki na Alpy i stamtąd się tą podróż zaczyna właśnie do Włoch. A później, znajdując się już we Włoszech, jedziemy w kierunku Turynu. W pewnym momencie droga zaczyna być nudną troszkę, ale tylko przez chwilę. Przejeżdżamy przez Weronę, przejeżdżamy przez różne inne piękne stare miasta. Po wyjechaniu z Turynu kierujemy się już centralnie w Alpy, w takie najwyższe, które w pewnym momencie zaczynają nam zasłaniać cały widok. W gruncie rzeczy po to jedziemy w Alpy, żeby je tam widzieć, tak? Zastanawiałem się, dlaczego kiedyś do szkoły chodziłem, słyszę, najwyższa góra w Europie, Mont Blanc. Dlaczego biała góra? Już teraz wiem. Ona w lecie też jest biała. To nie jest śnieg. To jest biała skała odbijająca słońce i widoczna naprawdę już z bardzo daleka. Aż się chce jechać.
A co z chorobą wysokościową?
Nigdy w życiu nawet się nie zastanawiałem, a jeździłem już po wysokich górach.
A serpentyny, bo to też bywa nieprzyjemne dla niektórych.
Z chorobą lokomocyjną akurat walczymy farmakologicznie, więc tutaj nie ma żadnego problemu.
A serpentyny tam są?
Oczywiście.
Czy to jest takie niebezpieczne?
Nigdy nie traciłem czasu na zastanawianie się, że to jest niebezpieczne. Częściej się tym zachwycałem. Większość tych przejazdów w krajach takich już dobrze zorganizowanych są zabezpieczone dosyć. Tak, widać, czy czasami sobie pomyśli, o kurka, jakby tam
przepaść.
To w zasadzie pozamiatane, tak? Ale jest to na tyle dobrze zabezpieczone, że więcej czasu tracę albo pożytkuję na zachwycanie się tym, co widzę, niż na myślenie o tym, co by mogło być, gdybym się tam stoczył.
Skoro człowiek był w stanie zbudować tunel przez Mont Blanc, to był w stanie też przemyśleć, gdzie można spaść i jak temu zapobiec. Tunel. Co to za atrakcja turystyczna? Wjechać w tunel i wyjechać.
13 kilometrów tunelu, do którego dojeżdża się dosyć krętą drogą od strony włoskiej, zresztą od strony francuskiej też. Dojazd od strony włoskiej to jest najpierw prawie 40 kilometrów takiego podjazdu po coraz węższych zakrętach. Jest to stacja, na którą trzeba przyjechać, na której trzeba zapłacić za wjazd, na której odbywa się czasami kontrola, bo jednak mimo wszystko wjeżdża się po stronie jednego kraju, wyjeżdża się po stronie drugiego kraju. Trzeba dojechać w kolejce, trzeba zostać zważonym, trzeba uiścić symboliczną opłatę. Nie pamiętam ostatnio, ile trzeba zapłacić za samochód osobowy. Wiem, że przejazd samochodem ciężarowym kosztuje 320 euro.
Nie tak symbolicznie.
Ja myślę, że są to pieniądze gdzieś w okolicach 50 euro, tak zdroworozsądkowo myśląc. No nie jest to tanio za 13 kilometrów. Mnie osobiście sam ten przejazd tunelem nie nastraja jakoś tak optymistycznie, bo tak jak nie boję się podróżowania po tych serpentynach, po tych półkach skalnych, które są zabezpieczone, tak zawsze wjeżdżając do tunelu mam w głowie kilka reportaży, które przeczytałem i obejrzałem na temat wielkiego pożaru w tunelu Mont Blanc. W związku z tym właśnie teraz są też te kontrole i dbają o to, żeby nic takiego się tam nie stało.
Wjeżdżamy we wnętrze góry. Jesteśmy w środku masywu. To też może wzbudzać dodatkowe emocje.
Myślę, że tutaj jest prędzej miejsce na jakieś lęki i strachy.
Zamiast chodzić po stoku, to jesteśmy w środku góry.
Jesteśmy w tunelu. Kiedy się już z tego tunelu wyjeżdża po francuskiej stronie, zanim się dojedzie do Chamonix, później do Grenoble, Saint-Moritz, to wszystkie do wolne kierunki już później. Stamtąd jest rzut beretem do Genewy. Jedzie się w zasadzie autostradą po stronie francuskiej, a widać Genewę, widać Szwajcarię. Ale wracając do tego tunelu, to jest to atrakcja technologicznie niesamowitym właśnie wynalazkiem. Komu do głowy przyszło przekopać się przez taką górę? To sam tunel sam w sobie jest mało ciekawy. Czym się zachwycać? Kamieniem dookoła, światełkami, lampkami.
Świadomością, że jesteśmy w środku Mont Blanc.
Tak, to tak.
Tym się trzeba zachwycać.
Dziękuję, będę pamiętał następnym razem.
Mam nadzieję, że turyści podlascy też będą z tego czerpali dużo radości. Ucho na świat, dzisiaj propozycja niecodzienna, Alpy autem. Jak się zorganizować jedzeniowo, żeby to była też taka wyprawa intrygująca kulinarnie, w końcu Włochy, w końcu Francja?
Jestem turystycznie jako stary harcerz i wagabunda, zresztą w życiu artystycznym też się nieraz tak zdarzało kiedyś, że jestem przygotowany na sytuację, kiedy zacznie mi się chcieć jeść. Zawsze, gdziekolwiek nie zajadę, chcę też skorzystać z możliwości, które daje kuchnia regionalna. Nie zawsze jest to tanie, ale z drugiej strony warte poznania. Więc tak, mamy suchy prowiant, mamy jedzenie, mamy lodówkę taką turystyczną, którą włączamy do gniazdka zapalniczki i w której jest zimno, więc można przetrzymywać pewne rzeczy i można przygotowywać jedzenie po drodze. Ja jako kierowca zawodowy, nauczony doświadczeniem, zatrzymuję się bardzo często tam, zresztą to jest stara prawda, aczkolwiek warto ją powtarzać. Wszędzie tam, gdzie stoją samochody ciężarowe i korzystają z tych barów, to znaczy, że to jest bar godny polecenia. No bar, w którym za stosunkowo niewielkie pieniądze można zjeść coś dobrego.
No ale co dobrego można zjeść przy drodze we Włoszech?
Wszystko.
Pizzę?
Pizzę też. Na stacjach benzynowych panini, to są kanapki grillowane z miejscową szynką, serami, różnymi innymi dodatkami. Genialne, fantastyczne rzeczy. Mogłoby się wydawać, że 5 euro za kanapkę to jest dużo. Nie, to jest 5 euro za pełny posiłek, zbilansowany, jak i smaczny. Wszechobecna pizza we Włoszech. Uwielbiam Włochy za to, że nie jem tam kebabów, bo ich tam po prostu nie ma. Makarony pod najróżniejszymi postaciami. Uwielbiam patrzeć, jak w zwykłym barze na stacji benzynowej kucharz przygotowuje dla mnie makaron, patrząc mi w oczy. Zaczyna od śmietanki, potem dodaje dodatki. I jedyną rzeczą, którą ma przygotowaną, to jest makaron al dente, który ani nie jest zimny, ani rozgotowany, ani posklejany. Można? No można.
Może to się ma w genach.
To jest bardzo ciekawe, bo Włosi mnie generalnie fascynują pod tym względem, że w zasadzie oni nie robią nic, czego nie trzeba zrobić. Oni na wszystko mają czas. Tam jest zawsze bene, bene, dobrze, dobrze.
Ale makaronu nie rozgotują.
Kurka, nie potrafią tego. Ja pytałem kiedyś jednego Włocha, jak to jest, że u nich makaron jest dobry. Z domu się wynosi, że makaronu się nie da rozgotować. W momencie, kiedy się go gotuje al dente, no to on jest al dente. W momencie, kiedy się go tylko podgrzewa, no to on tylko nabiera temperaturę. On się w dalszym ciągu już nie gotuje. Ten makaron dorzucany właśnie już do tych wszystkich specjałów tam uduszonych w tej śmietanie, specjalnej włoskiej śmietanie właśnie do gotowania, która jest podstawą wszystkich sosów, on się tylko podgrzewa. Jego się już tam nie gotuje.
Jesteśmy po włoskiej stronie tunelu pod Mont Blanc. Przejeżdżamy na drugą stronę. I tam co jemy?
Ja zaczynam może banalnie, ale jednak pierwsze co kupuję w pierwszym możliwym miejscu to jest bagietka francuska.
Banalnie.
Banalnie, smacznie.
Co do bagietki?
Wszystko. Tak samo smakuje szynka parmeńska i dobry ser francuski, czy szwajcarski, czy włoski, jak i konserwa turystyczna. Z bagietką smakuje wszystko fantastycznie.
Bagietka jako kulinarne clue, ale być może możemy poszerzyć nasze wyobrażenia o tym, co
tak,
można
oczywiście
dobrego przy drodze, jadąc autem, zjeść po drugiej stronie tunelu.
Stekarz. Czyli mięso mielone, kształtowane w steki, smażone na grillu, z frytkami, z różnymi sałatkami. To jest takie sztandarowe, emblematyczne, jakby to powiedział mój kolega z Krakowa, jeżdżący i gotujący. Stekarz z frytkami i z surówkami. Rzecz dostępna w każdym przydrożnym barze. Tyle prosta, co dobra. Ja tutaj nie mówię o kuchni La Nouvelle Cuisine francuskiej, która jest dostępna po pierwsze w dobrych restauracjach, po drugie bardzo droga, a po trzecie i tak trzeba po tym iść na kebaba, bo człowiek się nigdy tym nie naje. Sałatki najróżniejszego rodzaju to jest rzecz powszechnie spotykana we Francji. Ja nie do końca lubię francuski model sałatki, bo nie do końca smakuje mi vinaigre, które jest dodawane tam praktycznie do wszystkiego. Chwała Bogu, do kawy tego nie leją i dzięki temu tą kawę francuską można pić. Wegetarianie nie potrzebują, ale ja już w sałatce, jeżeli mam kawałek jakiegoś dobrego grillowanego kurczaka albo krewetki, to jestem szczęśliwym człowiekiem, bo ja w tą stronę.
Specjalnością, jak wiadomo, kuchni francuskiej jest zapijanie dobrego obiadu niedużą ilością, ale smakowitego wina. Jesteśmy kierowcami, bo jedziemy autem na te wakacje.
We Francji jest dosyć duża tolerancja, jeśli idzie o kierowców, bo tam można mieć 0,5 promila alkoholu we krwi i nie być uznawanym za pijanego. Ja jako kierowca będę odradzał oczywiście spożywanie alkoholu, natomiast będąc we Francji nie można sobie podarować picia wina, no tak zwane midi, czyli te 2 godziny, kiedy Francuzi mają czas na jedzenie, wychodzą z pracy, idą do restauracji i spożywają średnio butelkę wina na 2 osoby. I potem wsiadają do samochodów i wracają do pracy.
Tomasz Lewandowski. Zawodowy kierowca, ale muzyk i pieśniarz przede wszystkim. Autor krążka 5-12-2018. To jest ostatni, bo wszystkie poprzednie kasety i krążki znaleźć można bez problemu w internecie. Poleca nam Alpy autem. Przejeżdżamy przez Włochy, dojeżdżamy do Francji przez tunel pod Mont Blanc. Kiedy już przestaliśmy podróżować, mamy wieczór dla siebie albo popołudnie dla siebie, wiemy, że nie wsiądziemy do tego samochodu, więc idziemy...
Na wino.
Czy intuicja nam podpowie, gdzie takie wina są najfajniejsze?
Wina we Francji są w każdej knajpeczce, w każdej kawiarence, w każdej restauracji. Są takie restauracje bardzo ekskluzywne. Jak tylko wejdziemy, to od razu wiemy, że jesteśmy w bardzo ekskluzywnej restauracji. Ale mówimy o chodzeniu po ulicach francuskich. Połączenie kawiarni, piwiarni, restauracji. Niektórych jeszcze można kupić, bo nie wszędzie, wyroby tytoniowe. Niesamowicie popularne we Francji takie kawiarenki z wielkimi oknami. Tam możemy się napić win najróżniejszych. Bardzo często zdarza się, że barmani mają bardzo duże pojęcie o winach. Zamawiając konkretną potrawę, postawią nam butelkę tego konkretnego, a nie innego wina, bo z innym to nie będzie smakowało. Wino trzeba się nauczyć smakować i wino we Francji spożywa się wszędzie. Wszędzie i do wszystkiego. Od bardzo młodego wieku wino piją dzieci rozrzedzone wodą, wino piją dorośli, wino piją starcy, którzy twierdzą, że dzięki temu właśnie dożyli tego wieku.
Można się wykąpać w winie, tam podobno jest resweratrol.
Tak.
Odmładza.
Poważnie?
Tak mówią.
Chyba jednak wolę to wypić, niż się w tym kąpać.
Jedziemy samochodem. Jesteśmy jakoś zobligowani do utrzymania trasy. Czy łatwo z tej trasy jest zjechać, żeby do takiego miasteczka, w którym takie miejsce restauracyjno-barowe, winne znajdziemy?
Jeżeli jedziemy rekreacyjnie, zjeżdżajmy z autostrad. Zwłaszcza we Francji, gdzie te autostrady są horrendalnie drogie. Jedźmy bocznymi drogami. Każda autostrada, każdy szlak w każdym kierunku ma zawsze trasę alternatywną. I wtedy te drogi prowadzą przez piękne, malutkie miasteczka, wioseczki, które pojawiają się nagle i tak samo nagle się kończą, ale zawsze przejeżdżając przez każde malutkie, nawet najmniejsze miasteczko francuskie, trafimy na restauracyjkę, trafimy na piekarnię, na boulangerię, w której kupimy bardzo dobrą bagietkę ciepłą, pieczoną na miejscu. Trafimy na jakiś taki malutki sklepik właśnie, kościółek, wielkie zamczysko i stary cmentarz.
Samo sedno romantyzmu.
Tak, ja uwielbiam jeździć po Francji, zwłaszcza właśnie uwielbiam francuską prowincję. O Francji mógłbym opowiadać długo, bo ja jestem akurat zakochany we Francji.
Alpy autem. Wydawałoby się, że jest to podróż dla leniwych, no ale po drodze może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy, które będą wymagały od nas inwencji.
Jest masa miejsc, w których się można zatrzymać. Po to tylko, żeby wyjść z samochodu, wyjąć aparat fotograficzny i zrobić zdjęcia. Trasa z Turynu, powiedzmy w okolice Lyonu, to jest taka trasa właśnie z przejazdem przez Alpy, obfituje w tyle miejsc, gdzie można się zatrzymać, wyjść, zwiedzić. We Włoszech, jadąc czy to autostradą, czy bocznymi drogami, zawsze zastanawiam, w jaki sposób oni budują te swoje miasteczka na zboczach gór, że jeden dom oparty jest o drugi i czy oni sobie, aby nie przechodzą z kuchni do dużego pokoju nawzajem, żeby w ogóle pójść do sklepu po zakupy. Potem okazuje się, że te domki są podzielone labiryntem schodków i wąskich przejść, niesamowitych. Ale żeby to wiedzieć, trzeba wyjść, trzeba się tam przejść. Jak ktoś mi mówi, że podróżowanie samochodem to jest lenistwo, to mówię wręcz przeciwnie, nie. Samochód daje tą możliwość, zwłaszcza samochód, który radzi sobie z pewnymi trudnościami. Samochodem się dojeżdża do jakiegoś punktu, później się go zostawia, a całą resztę robi się na piechotę. I trzeba mieć dobre buty, trzeba mieć chęć na to, żeby pospacerować. Każdy wie, co mu się podoba, każdy wie, czego oczekuje od pewnej wycieczki. I jadąc gdzieś, nie można pojechać w ciemno, że wymyślę sobie, jadę w Alpy, zobaczę, jak to wygląda. Nie, jadąc w Alpy, ja wiem, bo przecież dzisiaj to jest żaden problem pooglądać sobie zdjęcia, tak? Wiem, po co tam jadę, wiem, co chcę zobaczyć i wiem, że nie wszędzie dojadę samochodem. Mogę ten samochód zostawić choćby nawet na stacji benzynowej i pójść w miasteczko, pójść w pole, pójść w góry.
Znaleźć winnicę.
to nie jest problem. Tym gorzej, że jak już taką winnicę znajdzie, to już niestety dalej się nie jedzie tego dnia. Żaden szanujący się właściciel winnicy, który już cię zaprasza na degustację, no nie wypuści cię, zanim nie spróbujesz kilku czy kilkunastu rodzajów jego wina. To jest zawsze rozciągnięte w czasie, związane ze spożywaniem głównie serów albo wędlin, które pozwalają później na docenienie smaku innego wina. No i raczej już dalsza jazda tego dnia nie wchodzi w rachubę. Ja na przykład jeżdżę jeszcze pod kątem, Włochy są fantastyczną składnicą, przechowalnią starych, zabytkowych samochodów. Te stojące, zakopane do połowy koła w trawnikach stare Fiaciki 500 albo stare Fiaty 1100, czy w ogóle samochody, których marki nie jestem w stanie nawet rozszyfrować, wyglądają przecudownie pięknie w tej trawie. I fotografuję też takie samochody. Mam gdzieś tam swoje takie marzenie, że może kiedyś, jeszcze nie dziś, na razie wydaję pieniądze na podróże, kiedyś może jak już wszystko zobaczę, to wtedy będę wydawał pieniądze na odrestaurowanie starych samochodów.
Jeżeli jedziemy samochodem, musimy się liczyć z tym, że no coś może się wydarzyć, możemy mieć jakiś problem techniczny. I co wtedy?
Przede wszystkim fajnie jest móc samemu sobie pomóc, czyli wiedzieć, czym jedziemy, wiedzieć mniej więcej, co się może zepsuć, albo jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy jakiegoś uszkodzenia i jak sobie pewne rzeczy naprawić. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie naprawić. No i tutaj przydają się zaskórniaki i to w ilościach niestety dość dużych, bo wszelkie naprawy samochodów za granicą, w krajach powiedzmy tych uznawanych za zachodnie, to jest zawsze dość duży wydatek. Lepiej wyjeżdżać samochodem, na który przed wyjazdem wydamy parę groszy na przegląd dodatkowy, wyjeżdżać z tą gwarancją, że jedziemy sprawnym autem, bo części po tamtej stronie świata są bardzo, bardzo, bardzo drogie.
Przegląd auta, zatem to jest taki punkt absolutnie podstawowy. Czy jeszcze coś powinniśmy na 100% zrobić, żeby zabezpieczyć swoje turystyczne nerwy?
Nie. I myślę, że w ogóle wybierając się gdziekolwiek na jakieś takie dłuższe wyprawy, mieć w tyle głowy to, że jesteśmy przygotowani na jakieś mikroskaleczenia, na jakieś sytuacje takie, żeby mieć szarą taśmę, dżytkę i coś takiego, czym możemy na szybko coś skleić, naprawić. Natomiast nadmierne zajmowanie sobie głowy tym, co może się w trasie wydarzyć, I myślenie tylko o tym zabiera całkowicie cały urok wyprawy. Po to jest przygoda, żeby ją przeżyć. A trudności w podróży również są przygodami, które po powrocie siedząc w domu wspominamy tak samo miło i fajnie jak to, co zobaczyliśmy. Zapobiegać, radzić sobie i niespecjalnie myśleć o tym, co się może wydarzyć. No wydarzyć się może niestety wszystko.
Wszystko, co dobre.
Oby.